Rezerwat przyrody to obszar objęty prawną ochroną ze względu na unikatowe i cenne walory przyrodnicze, naukowe, krajobrazowe czy kulturowe, jakie w nim występują. Tymi walorami mogą być całe ekosystemy, pojedyncze stanowiska lub siedliska rzadkich gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, a nawet unikatowe elementy przyrody nieożywionej. W rezerwatach na terenie naszego kraju dominuje ochrona ścisła. Polega ona na nieingerencji w naturalne procesy. W skrócie, na terenie rezerwatu przyroda sama rządzi się swoimi prawami. Niekiedy te formy ochrony określa się mianem ochrony biernej. W niektórych przypadkach prowadzona jest ochrona czynna, która dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych niezbędnych, by zachować przedmiot ochrony w danym rezerwacie. Ostatnią formą ochrony jest ochrona krajobrazowa, polegająca na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony, dla którego wyznaczono rezerwat. Tę ostatnią formę ochrony częściej spotykamy jednak w parkach narodowych niż w rezerwatach.
Zatem co można robić w rezerwacie? No właściwie zupełnie nic nie można, chyba że są ustanowione odpowiednie odstępstwa. Straszne, prawda? Ale prawda jest taka, że dla większości rezerwatów, albo dla dużej ich części, takie odstępstwa są ustanowione i dotyczy to zwłaszcza sposobów, w jaki można rezerwat zwiedzać. I jeśli znajdują się w tym rezerwacie ścieżki i szlaki, które wcześniej zaakceptował i zatwierdził regionalny dyrektor ochrony środowiska, to po takich ścieżkach możemy się poruszać. Natomiast schodzić z nich nawet na kilka metrów już zupełnie nam nie można.
To, w jaki sposób można się poruszać po rezerwacie, ustala odpowiedzialny za dane miejsce regionalny dyrektor ochrony środowiska. I nie ma tu uniwersalnych zasad. W każdym rezerwacie może być inaczej. Są miejsca, gdzie można rezerwat odwiedzać konno, rowerem i oczywiście pieszo. Są takie, gdzie dozwolony jest wyłącznie ruch pieszy. Zdarzają się też szlaki, które są udostępnione jedynie w konkretnym przedziale czasowym, na przykład poza okresem lęgowym. W takiej sytuacji wejście na ścieżkę w czasie, gdy jest ona zamknięta, także będzie wykroczeniem. Idealnie byłoby, gdyby przed wejściem do udostępnionych rezerwatów były odpowiednie tablice informacyjne. Niestety bardzo często takowych nie ma. Skąd zatem brać informacje o tym, czy dany rezerwat jest dostępny i gdzie przebiegają odpowiednie szlaki? Warto szukać na stronach odpowiednich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, w skrócie RDOŚ. A jeśli takich informacji tam nie ma, to może warto do tej instytucji zadzwonić i zapytać.
W województwie pomorskim regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku wprowadził własne oznaczenia informacyjne dla osób chcących zwiedzać rezerwat, mówiące o tym, w jaki sposób możemy się po danej ścieżce poruszać. Tymi oznaczeniami są kwadraty obrócone na bok, o boku 10 na 10 cm w różnych kolorach. I tak kolor czerwony informuje nas o tym, że po szlaku możemy poruszać się pieszo, natomiast kolor żółty oznacza, że oprócz tego możemy wjechać także rowerem.
Jak już jesteśmy przy znakach w rezerwacie, to każdy rezerwat powinien być dobrze oznakowany. Głównym znakiem informującym nas, że znajdujemy się przed rezerwatem, jest czerwona tablica zawierająca godło państwowe i napis Rezerwat Przyrody. Poniżej najczęściej znajduje się jeszcze nazwa danego rezerwatu. Jeśli tablica nie znajduje się przy udostępnionym szlaku, to owa czerwona tablica jest niejako tożsama z określeniem Zakaz Wstępu. W przypadku niektórych rezerwatów leśnych, ich granice są dodatkowo zaznaczone na drzewach w postaci namalowanych na pniach zielonych obręczy. Czasem znajdziemy też tablice informujące nas o zakazie wstępu lub o tym, jak przebiegają udostępnione szlaki. Mogą być tam również obecne tablice informujące nas o występujących w rezerwacie roślinach i zwierzętach.
A co z wprowadzaniem psów do rezerwatów przyrody? W przypadku lasów te kwestie reguluje ustawa o lasach, gdzie widnieje zakaz puszczania psa luzem. Oznacza to generalnie, że psa powinniśmy prowadzić zawsze przy sobie na smyczy albo na jakiejś innej uwięzi. Generalnie luzem ma sobie nie biegać. Chodzi o bezpieczeństwo zarówno zwierzyny żyjącej w lesie, jak i samego pupila, który gdzieś tam może w ten las nam pognać. Wielu osobom wydaje się, że pewnie tak samo będzie w rezerwatach przyrody. Nic bardziej mylnego.
Zarówno do parków narodowych, jak i rezerwatów nie wolno wprowadzać psów z następującymi wyjątkami. I tu cytat z ustawy o ochronie przyrody. Z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzonych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas, oraz psów asystujących w rozumieniu artykułu 2 punktu 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W tym ostatnim przypadku osoby niepełnosprawne mogą wchodzić z psem przewodnikiem na udostępnione szlaki rezerwatów czy parków narodowych, o ile posiadają odpowiedni certyfikat, a pies ma założoną uprząż. Co więcej, pies przewodnik nie ma obowiązku poruszania się w kagańcu ani na smyczy.
Zatem zanim wybierzemy się do rezerwatu przyrody czy do parku narodowego wraz z psem, to sprawdźmy, czy jest to dozwolone. Jeśli chodzi o rezerwaty przyrody, zdecydowana większość z nich ma zakaz wprowadzania psów i w takim wypadku nawet na smyczy legalnie psa do takiego rezerwatu nie wprowadzimy. A czy w rezerwacie przyrody wolno zbierać grzyby? Niestety nie. Nie wolno też zbierać żadnych owoców, nawet tych przy samej dróżce. Nie wolno też zbierać innych części roślin. Czasami pada pytanie, a czy mogę posprzątać rezerwat? Czy mogę zabrać śmieci, jeśli no, taką mam dobrą wolę i chcę to zrobić? I jeśli te śmieci nie leżą przy samej ścieżce, po której się wolno poruszać, to bez odpowiedniego zezwolenia i zgody Regionalnej Dyrekcji Środowiska też nie jest to możliwe. Chociaż tutaj należałoby zacząć od tego, że śmieci w ogóle w rezerwacie nie powinny się znaleźć, bo śmiecić w rezerwatach też nie wolno. I dotyczy to wszelkiego rodzaju odpadów, które ze sobą przynosimy, także tych, które wydawałoby się nam, że pozostawione zaraz się rozłożą i nie ma problemu, jak jakaś chusteczka czy skórka od banana. I w tym miejscu zacytuję za stronami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: rezerwat to nie kompostownik. Przyniosłeś coś ze sobą, został Ci odpad, zabierasz to ze sobą. Oczywiście w rezerwacie nie wolno także biwakować, palić ognisk i uwaga, nie wolno też palić wyrobów tytoniowych. Od wszystkich tych zakazów oczywiście regionalny dyrektor może wprowadzić odstępstwa i wyznaczyć odpowiednie miejsca, gdzie można jakieś rzeczy robić. Natomiast to trzeba sobie wcześniej sprawdzić w opisie danego rezerwatu, najlepiej na stronach regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Generalnie należy założyć, że akurat do tego typu rzeczy odstępstwa są dosyć rzadkie i raczej z założenia, jeśli nie chce nam się sprawdzać, przyjmijmy do wiadomości, że po prostu nie wolno tego robić. Oczywiście w rezerwacie też nie wolno hałasować, zatem słuchanie głośnej muzyki, krzyki, hałas, śpiewy, to wszystko odpada i bardzo dobrze, dlatego że rezerwat przyrody najlepiej zwiedza się wtedy, kiedy tych dźwięków pochodzenia ludzkiego słychać jak najmniej. No ale przecież czasem widać, że do rezerwatu wchodzą ludzie i to poza wyznaczonymi ścieżkami. I jeśli chodzi o to, to możliwości są dwie. Albo robią to nielegalnie, albo na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Takie zezwolenie może wydać regionalny dyrektor ochrony środowiska i nie wydaje go byle komu i bez powodu. Najczęściej ma to związek albo z zadaniami ochronnymi danego rezerwatu, czyli z ochroną czynną. Są to osoby, które wykonują jakieś prace związane właśnie z ochroną czynną tego rezerwatu, albo na przykład z badaniami naukowymi, na przykład obrączkowanie ptaków na terenie rezerwatu, albo wykonywanie monitoring, czyli sprawdzanie, jak funkcjonuje przedmiot ochrony rezerwatu. Więc takie możliwości są. Niekiedy na wejście do rezerwatu dostaje zgodę także fotograf przyrody w celu wykonywania jakichś zdjęć. I tu warto dodać, że wcale takich zezwoleń dużo nie jest wydawanych. Muszą być te wnioski naprawdę podparte bardzo mocnymi argumentami, żeby takie zezwolenie otrzymać. I jeśli chodzi o taki argument, że chcemy sobie uzupełnić portfolio zdjęć rzadkich ptaków na Facebooku, to jest to zdecydowanie za mało. No właśnie, a jak to jest z fotografowaniem ptaków w rezerwacie? Można czy nie można? I generalnie można fotografować ptaki, będąc w rezerwacie przyrody, o ile fotografujemy je sami, znajdując się na ścieżce udostępnionej do zwiedzania, do ruchu pieszego. I z tej ścieżki możemy oczywiście zdjęcia ptakom robić. Natomiast nie wolno nam w rezerwacie budować żadnych namiotów, ukryć, czatowni. Takich rzeczy nam nie wolno robić. Generalnie, jeśli chodzi o fotografowanie ptaków, to sama ustawa o ochronie przyrody precyzuje, że jest zakaz fotografowania ptaków objętych ochroną, fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie. To znaczy, że jeśli będziemy filmować, fotografować, obserwować ptaki w taki sposób, że tego płoszenia i niepokojenia nie będzie, to możemy to robić. Co więcej, dokładna lista jest ptaków określonych, których ten zapis dotyczy. Jest ona określona w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 6 października 2014 roku. Na tej liście znajdują się m.in. wszystkie gatunki ptaków szponiastych, ale też sporo gatunków rzadkich, chronionych, takich wymagających specjalnych zabiegów ochronnych, żeby je zachować. Generalnie łatwo tą listę znaleźć w internecie. Powstaje pytanie w takim razie, co może ptaki niepokoić, żebyśmy wiedzieli, czego unikać. Oczywiście podchodzenie zbyt blisko będzie dla ptaków na pewno niepokojące. Oczywiście próba fotografii ptaków przy gniazdach to na pewno też nie wchodzi w grę, nie powinniśmy tego robić bez odpowiednich zezwoleń. Tak samo próba wabienia ptaków jakimś sprzętem głosowym. To także będzie powodowało niepokojenie ptaków w czasie fotografowania i tego robić nam nie można. Natomiast jeśli poruszamy się w rezerwacie po legalnych ścieżkach, znajdujemy się na udostępnionych punktach widokowych, to z takich miejsc na pewno możemy zrobić zdjęcia, gdyż ptaki po prostu nie będą niepokojone. A jakie konsekwencje mogą nas spotkać za nieprzestrzeganie zasad określonych w ustawie o ochronie przyrody dotyczącej rezerwatów? Mogą to być różne formy kar, od grzywny nawet do kary aresztu, chociaż tą najczęściej spotykaną będzie mandat karny. Kto taki mandat karny może nam wystawić? Może to być policja, straż leśna, leśniczy, podleśniczy, a w przypadku, jeśli rezerwat znajduje się na terenie parków narodowych, także straż parkowa i niekiedy, w niektórych przypadkach, może to być także straż rybacka. Na koniec warto dodać, że to, w jaki sposób przebiega ochrona w rezerwatach, w dużej mierze zależy od nas samych. Jeśli widzicie, że ktoś umyślnie niszczy przyrodę albo jakąś infrastrukturę rezerwatową, nie przechodźcie obok tego obojętnie, tylko powiadomcie odpowiednie służby. Na szczęście w ostatnich latach aktów wandalizmu w rezerwatach jest coraz mniej i to cieszy, ale najlepiej, żeby w ogóle ich nie było, dlatego że chronimy wyjątkowo cenny fragment przyrody, cenny dla nas teraz, ale także i dla kolejnych pokoleń. Aby ta ochrona była skuteczna i trwała, o rezerwaty dbać musimy wszyscy. Dlatego jeśli jesteście w rezerwacie, przestrzegajcie ograniczeń w nim obowiązujących, a tylko wtedy to się uda. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia.